chciałbym się tak dzielić słowem z wami, ale nie w formie może kazania, tylko w formie dzielenia się, nie? Jakbyśmy mogli tak się pomodlić też razem wcześniej, dobrze? I jestem też otwarty na objawienie, które przychodzi do każdego z was w tym samym czasie, kiedy ja coś będę mówił, więc jeżeli ktoś z was chce coś powiedzieć, to dajcie znać, dobra? W tym czasie, tak jakbyście chcieli coś dopowiedzieć, dołączyć. Nie musicie podnosić ręki, tylko po prostu od razu mówcie. Pomódlmy się razem jeszcze, dobrze? Tak abyśmy tak w tej atmosferze, która była w czasie uwielbienia, troszeczkę tak jeszcze jakby wrócili troszkę do tej atmosfery. Ojcze, dziękuję Ci za każdego z nas. Dziękuję za ten czas. Dziękuję Ci, Ojcze, za wszystko, co robisz w naszym życiu. Ojcze, dziękuję Ci, że nawet jeżeli przechodzimy przez jakieś trudności, to Ty cały czas jesteś z nami, Panie. Twoja prawica jest z nami, Twoja laska jest z nami, Ojcze. Twoje pocieszanie jest z nami, Ojcze. Twoje podniesienie jest z nami, Twoja obecność i Twoja łaska, która podnosi nas i przeprowadza nas przez wszystkie nasze trudności, Ojcze. Dziękuję Ci za wszystko. Dziękuję Ci, Ojcze, że również jesteś zainteresowany tym, co się dzieje w życiu każdego z nas, co się dzieje w życiu tej społeczności, co się dzieje w tym mieście, jak zarówno w Lublinie, jak i zarówno w tym kraju, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, że Ty dotykasz każdego z nas, że zmieniasz, że mówisz, Panie, że przemawiasz, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze. Duchu Święty, chcemy Ci zrobić miejsce tutaj, dzisiaj, na tym miejscu. Chcemy Ci zrobić miejsce, chcemy dać Ci możliwość mówienia do naszych serc, do nas dzisiaj. Nie chcemy być zamknięci, Ojcze, ale chcemy być otwarci na to, co Ty czynisz w Kościele swoim dzisiaj. Na to, co Ty czynisz w Kościele swoim dzisiaj. Nie nasza wola, Tato, ale Twoja wola niech się stanie. Nie nasze zamiary, nie nasze myśli, ale Twoja wola i Twoje myśli się staną dzisiaj. Ojcze, ogłaszamy Twoje królestwo, które przychodzi do tego miasta i do tego narodu. Ogłaszamy dzisiaj Twoje królestwo, które przychodzi do tego miasta i do tego narodu. Do każdego z nas. Ogłaszamy, że Ty zmieniasz rzeczywistość, Ty zmieniasz sposoby zaopatrywania nas, Ty zmieniasz to, w jaki sposób do nas mówisz. Ty zmieniasz to wszystko. Dajesz nam upamiętanie. Wprowadzasz nas na wolność, Ojcze. Dziękuję Ci za wszystko. Oddajemy Ci chwałę i cześć, uwielbienie. Amen. Dzięki Ci, Panie. Chciałbym rozpocząć słowo od takiego fragmentu z objawienia Jana. To jest pierwszy i drugi rozdział. Coś mi tu dzwoni w torebce chyba, ale to już trudno. Ale jeszcze raz powiem, kochani, jest tam Emilka, Artur, i słyszycie nas? Bardzo dziękujemy za uwielbienie. Coraz wyżej i wyżej. Amen. Coraz wyżej i wyżej. Widzicie, uwielbienie czasami jest tylko tak, wydaje nam się, że to jest tylko tak, zaczynamy, po prostu wchodzimy w takie piosenki. I czasami to tak wygląda troszeczkę, że na początku zaczyna wchodzimy w takie po prostu piosenki, tak jakby w taką chwałę Bożą. I nie bardzo czasami nawet wiemy, jak mamy się w tym wszystkim poruszać, bo tak jakby przywykliśmy do pewnych stereotypów, a wcale nie musi tak być, jak do tej pory. Wiele rzeczy może się pozmieniać. To już zależy od nas, czy my tego chcemy, czy nie. Wiecie, dlaczego na przykład niektórzy bardzo gorący wierzący pozostają w swoich takich tradycyjnych kościołach, tak to nazwę, żeby już nie nazywać denominacyjnie, w takich tradycyjnych kościołach, a mimo to, że są wierzącymi, że Bóg z nimi ma społeczność, że się modlą, dlaczego pozostają? Dlatego, że mają wolność, żeby tam pozostać. Nie muszą. Mówią, tatusiu, my chcemy tu pozostać. A Bóg mówi, no jak tu chcesz pozostać, to pozostań. Nadal jesteś moim dzieckiem. Nadal cię kocham i nadal będę z tobą rozmawiać. To jest indywidualny wybór bardzo często tych ludzi. Dopiero kiedy coś do nich tak jakoś dotrze, żeby wyjść z pewnych jakby stereotypów, czy pewnych ramek, pewnych zachowań, pewnej złej czy dobrej duchowości, prawda, różnych takich rzeczy, dopiero wtedy mówią, okej, Boże, chcemy z wami pójść. I właśnie tu jest taki obraz, który był w Abrahamie. Bóg do niego powiedział, wyjdź z Ur Chaldejskiego i pójdź do ziemi, którą ja ci, do której ja prowadzę, której ja ci przekażę. Wiecie, Bóg do nas mówi bardzo często, wyjdź z miejsca, w którym jesteś, bo Bóg ma coś nowego dla ciebie. I masz dwie możliwości. Możesz zostać, a możesz wyjść. Gdyby Abraham został, to byśmy nie czytali o nim w Biblii. Bóg by posłużył się kimś innym. Z kogoś innego by wzbudził naród. I nawet takie nauczanie, które słyszałem odnośnie Izraela. Jakby Izrael ma te swoje początki w Abrahamie, w ojcu tego narodu i w ojcu narodów. I właśnie od czego Bóg zaczął z Izraelem? Od tego, że powiedział do Abrahama, do ojca narodu, powiedział: wyjdź z miejsca, w którym jesteś, a pójdziesz do ziemi, którą ja ci przekażę, którą ja ci obiecuję. I wierzę, że Bóg mówi do każdego z nas: wyjdź z miejsca, w którym jesteś, a Bóg doprowadzi cię do miejsca, które On ci przekazuje, do ziemi Bożej, którą On ci przeznaczył, którą On ci przekazuje. I tu to jest miejsce naszej decyzji, czy chcemy wyjść, czy nie chcemy wyjść. Czy Bóg będzie nadal z nami? Będzie nadal z nami, nawet jeżeli nie wyjdziemy. Bóg nadal będzie naszym tatusiem, nadal będzie słyszeć nasze modlitwy. Ale my nie wejdziemy na ten nowy poziom. Dlatego też wspomniałem o uwielbieniu. Ja wierzę, że wchodzimy na nowe poziomy. Wiecie, że my musimy się tego nauczyć? Wiecie, że my jesteśmy w przedszkolu, jeśli chodzi o uwielbienie? W ogóle, zapraszam, nie uczucie się źle. Emilka, słyszysz mnie, nie? Nie słyszę, dobra. Ale jak chcesz, to posłuchaj, bo też mam coś właśnie do powiedzenia odnośnie uwielbienia. Mówię, że my jest, nie obraź się, ale to tak do nas wszystkich, nie? To nie jest, wiesz, w złym sensie, to jest w bardzo złym sensie, także my bardzo doceniamy twoje umiejętności i super, super dzisiaj prowadziłaś uwielbienie. Natomiast wierzę, że my jako Kościół jesteśmy w przedszkolu, jeżeli chodzi o uwielbienie. My w ogóle się nic jeszcze nie nauczyliśmy. Nauczyliśmy się trochę pośpiewać, poklaskać. Czasem coś tam okrzykniemy, czasem pomachamy flagami. To jeszcze jest w ogóle, wiecie, to jest dopiero pierwsza klasa. Może przejście z przedszkola do pierwszej klasy. W starym znaczeniu, bo jesteśmy pokoleniem starszych ludzi, więc łatwiej nam zrozumieć. Bo dzisiaj to jest zerówka najczęściej. To my musimy się bardzo dużo jeszcze nauczyć, ale my możemy się tego nie uczyć, nie ma problemu. Możemy przez te kolejne 10 lat pozostać na tym samym poziomie. I będzie okej. Okay. Będziemy pracować, będziemy się rozwijać, nasze dzieci będą rosnąć. Wszystko będzie w porządku, ale zostaniemy na tym samym poziomie. Nic się nie zmieni. Czy będzie źle? No będzie dobrze, utrzymaliśmy poziom przecież, nie? Kiedyś ktoś tak nawet sobie żartował. No jesteśmy mocno utwierdzeni w tym, co mamy. Tak mocno utwierdzeni, że nie da się nas ruszyć z naszego miejsca. Wiecie, tak troszeczkę jakby naciskam, ale myślę, że to jest konieczne, dlatego że dzisiaj już myślę, że każdy z nas rozumie, że żyjemy w czasach ostatecznych. Czy ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, że żyjemy w czasach ostatecznych? Dzisiaj nawet nie jest pytanie, czy my żyjemy w czasach ostatecznych, czy nie. My dzisiaj pytamy się, w którym miejscu czasów ostatecznych my żyjemy. Czy już przeszliśmy te pierwsze 2 czy 3 punkty, czy już jeszcze nie, tak? Czy już się pieczęcie jakieś wypełniają, czy nie, które, których prorokuje objawienie, czy nie. Jeszcze dokładnie nie wiemy. Wydaje nam się, że już się coś dzieje. Dzieją się niesamowite rzeczy na świecie, rzeczy polityczne, rzeczy narodowe, znaki na niebie i tak dalej. One jeszcze nie są tak mocno wyraźne, jak myślę, że przyjdą, będą bardzo wyraźne, ale już te rzeczy się dzieją. I my nadal możemy się zastanawiać, no dobra, ale działo się tak, jak się działo 1000 lat temu, jedli, pili, żenili się, i wydawali za mąż, tak? I wtedy przyszło, co? Przyszedł potop, tak? Tak samo było, jakby świat, nie patrzcie się na świat, ten świat taki niewierzący, bo oni będą tak samo żyć, jak żyli w tamtych czasach. To samo się powtórzy. Historia się powtórzy, nie zmieni się nic. I Bóg to wyraźnie powiedział. Natomiast co z nami, co z Kościołem? Czy my jesteśmy w stanie być otwarci na nowe rzeczy, które przychodzą dzisiaj do Kościoła? Czy my jesteśmy w stanie wejść na nowy poziom? Czy jesteś w stanie dzisiaj wejść na nowy poziom? Czy jesteś gotów, żeby wyjść i wejść do ziemi Bożej obiecanej, którą Bóg ma dla ciebie? Czy jesteś gotów do tego, żeby wejść krok po kroku coraz wyżej? Jeśli dzisiaj się pomodlisz razem ze mną, może pod koniec się pomodlimy, że Boże, jestem gotów, to wiedz, że ta modlitwa będzie zapisana w niebie, w Księdze Życia. I Bóg będzie pracował później z tobą, tak jak i ze mną pracuje. I często jemu nie jest łatwo, albo mi nie jest łatwo, nie wiem, komu jest trudniej. Chyba mi jest trudniej. Bo czasem myślę, Boże, co ty ze mną robisz? O co tobie chodzi, Boże? Po prostu tak mnie męczysz, już po prostu ja już ledwo żywy jestem. Wiecie, co Dawid kiedyś powiedział w psalmie? Powiedział, wychowuj mnie, naciskaj mnie, ale mnie nie zabij. On był świadomy tego. Był świadomy, że Boża obecność i Boże wychowywanie i Boża ręka może być tak czasami naciskająca, że może być nawet trudno. Ale to jest Bóg we własnej osobie. Bóg nas chce czasami do pewnych rzeczy doprowadzić i On to zrobi. Jeżeli powiedziałeś A, to Bóg oczekuje, że powiesz i B, czyli dojdziesz do tej drugiej fazy, do przemiany. Dokończysz dzieła, dokończysz zadania. Ale my jako Kościoły niestety możemy pozostać w starym miejscu, w starych bukłakach i nic nas nie ruszy, nic nas nie zmieni, jeśli sami tego nie będziemy chcieli zmienić. Jeżeli sami nie poprosimy, tatusiu, zmień mnie. Zmień mnie. Inaczej pozostaniemy w starych bukłakach. Myślę, że jedną z też takich rzeczy, które nas zatrzymują, jest takie coś, że nas, tak jak ostatnio też rozmawialiśmy tutaj, jak Piotrek też się tym dzielił, mówił o tym, że w takim jakbyśmy kokonie troszkę żyli. Jest coś takiego. My się tak jakby troszeczkę boimy. Nie wiem, z czego to wynika. Może dlatego, że my jako Polacy mamy taką jakąś tendencję bycia takim grzecznym, poukładanym. A może to jest jakaś taka religijność nasza, że nam się wydaje, że my jesteśmy, że nabożeństwa nasze powinny wyglądać w taki sposób bardzo taki religijny, prawie tak samo jak w kościele tradycyjnym. Ja myślę, że wiele rzeczy powinniśmy dać miejsce Bogu, żeby nas pozmieniał i żeby nas troszkę wyzwolił, wiecie? Żeby nas troszkę wyzwolił. Ja wiem, że młodym ludziom jest łatwiej, bo oni są bardziej elastyczni, tak? Jest tak, że człowiek młody, który ma 19-20 lat, jest bardziej otwarty na to, żeby być wolnym. Jak jesteście, idziecie na spotkanie młodzieżowe, tam ludzie się uśmiechają, tańczą, radują się, wykrzykują, a w takim starszym zgromadzeniu jest już tak jakoś bardziej tak stonowane wszystko. Okej, nie ma problemu. Bądź wolny, tak jak uważasz. Ale ja osobiście też wierzę i widziałem to po sobie, po moim życiu, że kiedy pozwoliłem Bogu, żeby jednak wyjść, tak? Wyjść z tego miejsca, przekroczyć tą granicę, tak jak Abraham tą granicę przekroczył, to coś nowego zaczęło się dziać w moim życiu. I kiedy wyszedłem ze starego sposobu uwielbienia, a wszedłem w nowy sposób uwielbienia, coś się zaczęło nowego dziać w moim życiu. Coś się rozwiązało, jakby, wiecie. I myślę, aha, czyli trzeba zrobić jeszcze jeden krok i potem jeszcze jeden krok i jeszcze jeden krok. I to jest takie słowo do każdego z nas, abyśmy czynili te kroki, abyś wyszedł z miejsca, w którym jesteś i wszedł w coś, co jest niebezpieczne, nie jest ciepło, tak jak Abraham wyszedł i co? Wyobraźcie sobie, że jesteście na jego miejscu. Bóg do was mówi dzisiaj, na przykład przełóżmy to na naszą rzeczywistość. Bóg dzisiaj mówi do ciebie, wiesz co, spakuj się, masz na to tydzień czasu, spakuj się, zbierz najważniejsze rzeczy i przeprowadź się do Wrocławia. Ja ci tam wskażę miejsce, gdzie będziesz mieszkał. Kto z was wsiądzie w samochód i pojedzie? Jak Bóg mówi, tak, no, ale to wiesz, żebyśmy wsiedli tam i... Ale przecież po prostu pomyślisz tak, czy to jest Bóg? Pierwsze, pomyślisz, Boże, no jak, tak, jechać do Wrocławia? Jeszcze z rodziną na przykład, z dziećmi i co? I gdzie mam mieszkać? Na dworcu? A Bóg mówi, ja ci wskażę miejsce. Boże, chyba oszalałeś. Tak będzie z większością z nas. Będziemy się bali to zrobić, a On to zrobił. To jest wyjątkowe, On to zrobił. Poszedł w nieznane. Podjął wyzwanie, zrobił bardzo odważny krok w życiu. Większość z nas by tego nie zrobiła, to co zrobił Abraham. Ja myślę, że era Kościoła, które widzimy do tej pory, ona się kończy. To, co przywykliśmy, do tego, co przywykliśmy w tym momencie, jak kościoły do tej pory wyglądały, ona się kończy. Powoli się kończy, a zaczyna się era zupełnie nowego kościoła. Era wczesnego i późnego deszczu. Czyli kościoła, który wróci do posad, do fundamentów. Do tego, jaki był pierwszy kościół w Jerozolimie i później na całym świecie. On był głównie kościół rozwijał się na poziomie domowych grup, domowych kościołów, które raz na jakiś czas spotykały się w dużych zgromadzeniach, w świątyni lub na dziedzińcu. Nie wiem, czy na pewno raz na tydzień. Nie jestem tego pewien. Być może, że tak. Być może, że nie. Na pewno spotykali się co najmniej raz w tygodniu regularnie na grupach domowych. I wiecie, że kościół domowy wywrócił świat do góry nogami? Bardzo ciekawe. Ja myślałem do tej pory inaczej, że to po prostu był wielki kościół, wiecie, taki, wiecie, hiperkościół, po prostu parę tysięcy osób. Ale patrząc na biblijne zasady, tak, na biblijne historie, to nie był jeden kościół w jednym miejscu, parę tysięcy. To było dużo różnych zgromadzeń domowych, które razem składały się na jeden kościół. I ten kościół, domowy kościół, wywrócił świat do góry nogami. Bardzo ciekawe, to jest zupełnie inna forma kościoła. Przede wszystkim, co w takim momencie jest ważne? Jest mimo ważnym danie miejsca Duchowi Świętemu, jako liderowi kościoła. Dlatego, jeżeli żyjemy w cielesny sposób, w religijny sposób, zaczniemy ludzi stawiać i patrzeć tylko na ludzi w kościele, to pójdziemy w różnym kierunku, tak? Kefasowy, apollosowy i tak dalej. Ale kiedy Duchowi Świętemu będziemy dawać miejsce, to On jest w stanie nas poprowadzić w tej jedności, że nie będziemy myśleć o tym, kto jest kefasowy, kto piotrowy i tak dalej. Natomiast my jako ludzie mamy bardzo duży problem z tym, żeby dawać miejsce Duchowi Świętemu. Po prostu jest to naturalne w nas, że my chcemy troszkę zabłysnąć i my często patrzymy na człowieka bardziej niż na Boga. To jest zwyczajne, tak jest, tak po prostu tak działamy. Łatwiej nam jest opierać się na człowieku niż na Bogu, którego nie widzimy. Łatwiej. Łatwiej jest dać komuś prowadzenie spotkania, niż samemu rozpoznawać, jak Duch Święty w tym czasie prowadzi modlitwę czy uwielbienie. Niech inni to zrobią. Łatwiej jest. Łatwiej jest zrzucić na kogoś odpowiedzialność, niż samemu to rozpoznać. I wiecie, ja na przykład się czuję tak. Na początku mi było trudno, ale później jakby się nauczyłem tego, żeby rozpoznawać, żeby wyczuć to prowadzenie Ducha Bożego, tak? Na zgromadzeniu. Tak? Czy na przykład Emilka z Arturem, jak prowadzą uwielbienie, czy Dawid, jak prowadzi uwielbienie, czy Piotrek, czy inni. Muszą się nauczyć rozpoznać, jak Duch Święty w tym czasie prowadzi. Na początku jest, wiecie, to jest lekcja za lekcją, ale zaczyna coraz bardziej wychodzić, bo to są ćwiczenia, to są warsztaty, to jest praktyczne podejście i zaczynasz rozpoznawać atmosferę Ducha Bożego. Ale to wychodzi tak, że z kościoła 50-osobowego 10 osób rozpoznaje prowadzenie Ducha Bożego. A co zresztą? Musisz nauczyć się rozpoznawać prowadzenie Ducha Świętego i nie nauczyć się tego tak, jeżeli nie dopóki nie wejdziesz w praktyczne działanie i wejdziesz w miejsce, gdzie jesteś powołany i gdzie Bóg ciebie chce używać. Zanim przejdę może do tego objawienia, jeszcze jedną rzecz powiem, bo tak zacząłem właśnie mówić to, co mam w sercu i myślę, że objawieniem po prostu zakończę swoje słowo. Wiecie, ostatnio powiedziałem o czymś takim, co Bóg do mnie powiedział, sługa król. Pamiętacie może, tydzień temu powiedziałem takie słowa, sługa król. I zacząłem nad tym myśleć wtedy, jak wracałem samolotem i Bóg mi zaczął to wyjaśniać, że nie możesz być królem, jeżeli nie jesteś sługą i nie możesz być sługą, jeżeli nie jesteś królem. Czyli nie możesz być królą, jeżeli nie masz królem, jeżeli nie masz uniżonego serca. I nie możesz być sługą, jeżeli nie jesteś wolny w tym, co robisz. I nie czujesz, nie jesteś pełno, tak jakby świadomy swojej godności, swojej wartości. I myślę, że ten sługa król objawiony jest w Chrystusie jako król królów, pan panów, alfa i omega, początek i koniec, który przyszedł jako sługa. To jest niesamowite. Dla mnie to jest niesamowity obraz. On mnie cały czas głęboko po prostu dotyka. Jak mógł alfa i omega, początek i koniec, ten, który słowem swojej potęgi podtrzymuje wszystko i dla którego wszystko zostało stworzone, który jest od początkiem i końcem, czyli początkiem założenia świata i końcem tego świata, on przyszedł w ciele i umył uczniom nogi i był sługą dla tych, których spotykał. To jest bardzo głęboka myśl. To jest myśl, którą naprawdę musimy wziąć sobie do serca. Ale ostatnio jeszcze jedną rzecz Bóg do mnie powiedział. Powiedział Bóg do mnie takie słowo, wygodne chrześcijaństwo. To jest bardzo niebezpieczna rzecz. Najgorsza jest rzecz, ponieważ nam się kojarzy wygodne chrześcijaństwo z takim byciem letnim. Ale ja nie mam na myśli byciem letnim. Ja mam na myśli byciem człowiekiem charyzmatykiem, byciem na wielu spotkaniach, byciem modlitewnikiem, a nadal byciem w miejscu wygodnego chrześcijaństwa. O co temu Marcinowi chodzi, nie? Co ten człowiek, o co mu chodzi? Dokończ myśl, Marcin, dokończ myśl. Czy jesteś gotów wyjść z miejsca, w którym jesteś? Nawet jeżeli jest ci wygodnie. My często przychodzimy na spotkania, modlimy się i kręci się wokół nas, na jakieś konferencje jeździmy. Oczywiście ja jestem bardzo chętny i zapraszam was i zachęcam, pojedźcie na każdą konferencję, która jest wokół was dobra i macie na to czas i finanse, abyście coś wzięli od Boga w tym czasie. Chociaż to wcale nie jest tak powiedziane, że na każdej konferencji się zbudujesz. Ale jeżeli możesz, to jestem za. Ale my czasami jakby szukamy w tym wszystkim, my jakby szukamy cały czas czegoś, co jest tylko nasze, co jest tylko dla nas i tylko tego, żeby poczuć się dobrze. Czy tak jest? Aby po prostu poczuć się dobrze, aby poczuć się wygodnie. Było fajnie, nie? No, czasami jest okej, bo tatoś mówi, dobrze, synku, chodź, musisz przyjść do mnie na kolana, muszę cię pocieszyć, poprzytulać, wiecie, tak jak dziecko ja biorę czasami, jak ono jest w zimku morze i go muszę tam połaskotać, rozbawić, pogadać, żeby ono się poczuło lepiej, żeby mu się humor poprawił. Tak z nami jest, że Bóg nas czasami bierze na kolana, żeby nam poprawić humor. Ale potem go stawię i mówię, okej, a teraz idź posprzątaj swój pokój, tak? Czyli idź odrabiaj lekcję, teraz już nie jest nic za poprawę twojego humoru, tylko jest coś z twoich obowiązków, tak? Ale co dziecko robi? Biegnie od razu sprzątać pokój i odrabiać lekcję? Nie, on nie chce skończyć tego, żeby było fajnie na kolanach u taty. To jest normalne, to jest naturalne. Nie? Z nami często tak jest. I jeśli zatrzymamy się w tym miejscu, pozostaniemy tylko w poszukiwaniu tych gilgotków od tatusia, to tatuś powie, koniec, bo musisz wejść w rzeczy potrzebne i ważne w twoim życiu. I będzie tak czasami w naszym życiu, że Bóg powie, koniec moich gilgotków Ducha Świętego, teraz wejdź w rzeczy poważne. I tu się kończy wygodne chrześcijaństwo. Czasami szukamy tylko obecności Bożej i tylko tego, żeby poczuć się fajnie w Duchu Świętym, a nie szukamy tego, co naprawdę jest Ojca. Jeszcze raz to powiem, bo wiem, że nie wszyscy usłyszeliście naprawdę to, co ja powiedziałem. Czasami szukamy tylko obecności Bożej, tylko Ducha Świętego, żeby przez chwilę się poczuć dobrze, a naprawdę nie szukamy tego, co jest w sercu Ojca. Mówimy, fajnie było na spotkaniu. Okej. To jest bardzo dobre, żebyś wszedł w miejsce, gdzie dotkniesz się Boga i poczujesz Jego obecność, kiedy będziesz u Niego na kolanach. Ale w tym wszystkim zrozum, że Bóg chce też do ciebie powiedzieć coś. Bóg chce, żebyś dojrzał, żebyś był starszym już dzieckiem, nie tylko cały czas maleńkim. I zrozumiał, co jest w sercu Ojca. Myślę, że Bóg jako Kościół, jako społeczność, jako grupę tutaj naszą, którą jesteśmy, jako nasze zgromadzenie, jako świecznik, którym jesteśmy tutaj, tak mówi objawienie świętego Jana, jako świecznik, który jesteśmy, powołuje nas do pewnych ważnych rzeczy, do pewnych ważnych zadań. I myślę, że charakter Kościoła jest uzależniony od charakteru ludzi i powołania ludzi, i służby ludzi, z których on się składa. Wiele razy byliśmy używani w modlitwie wstawienniczej, w modlitwie o sprawy narodowe, o sprawy Kościoła i myślę, że to jest jakaś jedna z ważniejszych części, do której jesteśmy powołani jako społeczność. Tak ja uważam. Choć myślę, że to też wynika z tego, że ja to czuję, tak jakby takie pomazanie po prostu do bycia wstawiennikiem. Ale wiele razy też mówiliśmy o tym, żeby iść z ewangelizacją, głosić słowo, nawet na ulicach i Bóg się będzie w ten sposób wyrażał i przejawiał, aby tutaj również zrobić, organizować zgromadzenia z uzdrowieniem i tak dalej. I myślę, że to jest kolejna rzecz, do której jesteśmy powołani. Jeszcze jakoś tak za mało tego robimy, ale myślę, że jest to powołanie nad nami, abyśmy w tym wzrośli. Jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy, to jakby nie możemy się poruszyć, jeżeli najpierw nie przyjmiemy tej wody żywej, czyli nie wejdziemy w taką Bożą obecność. Więc tutaj jest miejsce na uwielbienie, które nas będzie wprowadzać coraz wyżej na świętą górę Bożej obecności. Kiedy my zaczynamy często, kiedy zaczynamy uwielbienie, tak jak dzisiaj zaczynaliśmy, czy innego dnia, to czasami jest tak, jakbyśmy podchodzili do góry, spoglądali, jak tam jest wysoko, mówili, Boże, ale ja w ogóle jestem na samym dole, jak ja mam tam wejść? A i powoli zaczynamy się wspinać, tak? W końcu dochodzisz do pewnego poziomu, mówisz, okej, dzisiaj weszliśmy gdzieś wyżej. Ja myślę, że dzisiaj pewną wysokość osiągnęliśmy w uwielbieniu. Ale myślę, że też czasami jakby za szybko troszkę wychodzimy z tego, nie pozostając w tym miejscu, które osiągnęliśmy i nie pozwalając Duchowi Świętemu zrobienia tego, co On chce. Jeżeli nie damy miejsca Duchowi Świętemu w Kościele, to zapomnijmy o znakach i cudach. Bo to On jest sprawcą. To On daje znaki i cuda. Tak jak siostra Elżbieta ostatnio mówiła, że po prostu kiedy była tylko w trakcie, kiedy my uwielbialiśmy Boga w tańcach, ona poczuła, jak coś chrupnęło kilkakrotnie w jej ramieniu i ramię zostało uzdrowione. To jest świadectwo, które zostało potwierdzone jeszcze tydzień temu. I to jest trwałe uzdrowienie. Tak Bóg się przechadza pośród nas w czasie uwielbienia. Pan może różne rzeczy czynić. Nawet mogą być uzdrowienia bez nakładania rąk. Do tej pory myśleliśmy, że tylko tak. Niekoniecznie tak. Po prostu Bóg może się przechadzać tak, jak chce. Nie pamiętam dokładnie, gdzie jest to słowo, chyba w Ezechielu, jeśli dobrze pamiętam, że z kraju jego szaty wypełnia świątynię. Kojarzycie to? W Izajasza? Możecie to otworzyć? Możesz, Marku, to przeczytać, te kilka wersetów? No tak, szczególnie to miejsce gdzieś tam, nie?
W roku śmierci króla Uzjasza widziałem Pana siedzącego na tronie wysokim i wyniosłym, a kraj jego szaty wypełniał świątynię. W jego oczach stanowiły serafy, z których każdy miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma zakrywał swoje nogi i na dwóch latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Pełna jest wszystka ziemia chwały Jego.
Objawienie świętego Jana, pierwszy rozdział, od 10 wersu. Znalazłem się w zachwyceniu ducha w dniu pańskim i słyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do 7 kościołów, które są w Azji, do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Smyrny, Pergamonu, Filadelfii, Laodycei. Jeszcze raz. Do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. On nie wiedział, kto to do niego powiedział. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem 7 złotych świeczników, a pośród tych 7 świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe, jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp, jak martwy, i położył na mnie swoją prawą rękę, mówiąc mi: nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni. Jestem żywy, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Napisz to, co widziałeś, co jest i co ma się stać potem. Tajemnica 7 gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce, i 7 złotych świeczników jest taka: 7 gwiazd to aniołowie 7 kościołów, a 7 świeczników, które widziałeś, to 7 kościołów. Przeczytajmy jeszcze dalej, dobrze? Do pierwszy kościół. Nie chodzi mi dokładnie o to, co Bóg mówił do tego kościoła, ale jakby całe to otoczenie tej historii. Do anioła kościoła w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w swej prawej ręce, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są, i stwierdziły, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mego imienia i nie ustałeś. Ale mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i pokutuj. Spełniaj pierwsze uczynki, jeśli nie przyjdą do ciebie, a jeśli nie, przyjdą do ciebie szybko i ruszą twój świecznik z jego miejsca. Jeśli nie będziesz pokutował, ruszą twój świecznik z jego miejsca. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia, które jest pośrodku raju Boga. Moglibyśmy czytać dalej, bo to są niesamowite historie. Ja uwielbiam te listy do kościołów, bo są niesamowite. Myślę, że to jest 7 kościołów, one symbolizują w pewien sposób taką pełnię kościołów, czyli jakby do każdej sytuacji mają swoją odpowiedź na dzień dzisiejszy. Ale wiecie, tu jest napisane, że on się przechadzał pośród 7 świeczników. I on sam mówi o sobie: to mówi ten, to jestem ja, ten, który przechadza się pośród 7 złotych świeczników. Jesteśmy jednym z kościołem, jednym ze świeczników, pośród których się Jeszua przechadza. Ten, który jest początkiem i końcem. I powiem wam w ten sposób. Wiele razy w mojej młodości, i nie tylko, jako już wierzący człowiek, zastanawiałem się, stojąc w kościele na spotkaniu, zastanawiałem się, okej, ale po co to wszystko? Czym jest naprawdę Kościół? Co jest najważniejsze? Co jest tylko otoczką, a co jest sednem, co jest sensem Kościoła? Czasami widziałem nie wiem, czy to powiedzieć, tak, ale można powiedzieć, myślę, że się nie obrazicie. Czasami widziałem coś, co miało być uwielbieniem w formie koncertu. No, nazwijmy rzeczy po imieniu. Koncert to koncert, uwielbienie to uwielbienie. Nikogo nie oskarżam, ale jakby sugeruję nam wszystkim, o co chodzi. Jest czas, kiedy jest jakby czas muzyczny, koncertowy, ale jest czas, kiedy jest czas uwielbieniowy. I to musimy wszyscy rozumieć, po co w ogóle jest uwielbienie na początku do każdego nabożeństwa. Ono ma nas prowadzić na świętą górę Bożej obecności. Ono nam ma dać pewne pomazanie Ducha Bożego, abyśmy zmienili nasz sposób myślenia, aby w tym czasie Bóg do ciebie mówił, aby odeszły te różne myśli, które miałeś do tej pory, a przyszły zupełnie inne myśli. Drugą rzeczą uważam, która jest bardzo ważna. Jedna rzecz to jest uwielbienie i modlitwa. Ty sam z Bogiem wśród zgromadzenia. Myślę, że to jest jedna z trzonowych rzeczy Kościoła. A drugą rzeczą z trzonowych rzeczy Kościoła to nie jest kazanie. Drugą rzeczą to jest społeczność. To jest to, że siedzimy razem na grillu, na obiedzie, na sankach, nad ogniskiem w lesie, tak? Pojechali nad jezioro, odwiedzili się, pracują razem. To jest druga rzecz Kościoła. Jedna to rzecz po prostu ty z Panem, a druga rzecz to jest społeczność. To są dwie trzonowe rzeczy. A żebyśmy wzrośli w tej obecności Bożej, byśmy zostali przemienieni, a żebyśmy mieli też dobrą społeczność ze sobą nawzajem, to do tego jest potrzebny łącznik, czyli nauczanie, czyli słowo, które jest głoszone. Bez niego też nigdzie praktycznie nie dojdziemy. Ale ono nie jest tutaj najważniejsze. Ono jest jakby tym łącznikiem, tą pracą, która jest wykonywana nad nami, żeby zmienić nasze serce i przygotować nas do tych dwóch rzeczy. Bo jeżeli weźmy taką sytuację, że każdy z nas dzisiaj jest po duchowych studiach i wszyscy wiemy wszystko. Niepotrzebne kazanie. Ja odkładam mikrofon, nie mówię do nic, zupełnie nie ma sensu. Co mam mówić? Popisywać się przed wami wiedzą, którą wy i tak macie, to bez sensu. To jest w ogóle jakaś komedia by była, tak? Jeżeli my wszystko byśmy wiedzieli, to po prostu byśmy mieli społeczność ze sobą, w miłej relacji, w fajnych relacjach, byciem ze sobą, kiedy tatuś by się przechadzał pomiędzy nami i wchodzilibyśmy na świętą górę Bożej obecności, coraz wyżej i wyżej przeżywalibyśmy bardzo blisko relacje z Nim. Tak? Kazanie byłoby niepotrzebne. Ale oczywiście to jest bardzo ważne, tylko że mogą być takie momenty, że Bóg nas wyłączy z kazania i powie nam, a teraz czas na uwielbienie? Półtorej godziny albo dwie? A potem macie 15 minut na relację. Nie żartuję, może być spóźnili właśnie drugie półtorej godziny albo dwie na relację. Kiedy ostatnio zrobiliśmy obiad w restauracji, stwierdziłem, że, bo mieliśmy gości, później pojechaliśmy sobie do restauracji i każdy nas za siebie płacił, więc powiedziałem, że możemy takie coś częściej robić, bo jakby nie jest to wtedy obciążeniem dla żadnej jednej mamy, czy kucharki, czy jednego mieszkania. I mieliśmy ze sobą relację, mogliśmy sobie porozmawiać. To był fajny czas. Stwierdziłem, to jest dobre. To jest dobre. My w ogóle nie mamy ze sobą czasu. No po prostu umawiajmy się czasami gdzieś. I to jest miejsce, gdzie Kościół się buduje, Kościół ma takie centralne swoje życie, więc myślę, że troszeczkę powinniśmy być otwarci na to, co Duch Święty w najbliższym czasie będzie robił pośród nas i w swoim Kościele. To, dlaczego to przeczytałem, chciałem pokazać, że Bóg się porusza pośród swoich świeczników, czyli porusza się również pośród nas. Jest bardzo ważne, abyśmy dali Jemu miejsce działania pośród nas. Dlatego ja was proszę o jedną rzecz. Jesteśmy w przedszkolu jak na razie, przed nami jeszcze co najmniej 8 klas, a później jeszcze wyżej. Więc modlimy się wspólnie o to, żeby Bóg miał miejsce pośród nas, aby nas przemieniał, aby dawał nam zdolność i mądrość, jak dawać Mu miejsce, bo nie daje Mu miejsca. Tydzień temu był taki moment, kiedy uwielbialiśmy, potem ja pytałem się, co Bóg do was mówił. I później Emilka weszła w uwielbienie, mnie tak jakoś nakryła Boża chwała, Boża obecność. I Marek do mnie też podszedł i powiedział, że Boża chwała przyjdzie do Kościoła. Wiecie, ja inaczej już sobie nie wyobrażam Kościoła, jeżeli nie Boża chwała, nie przyjdzie Boża chwała. My mamy do wyboru. Posłuchajcie, kochani. Ja to tak trochę mówię, żeby ukształtować w was pewne pragnienia, do których chcemy dojść. Mamy do wyboru. Albo pozostaniemy tylko na formie biblijnego studium, co nie jest złe, oczywiście to jest okej, ale możemy tylko na tym pozostać. Albo wejdziemy w coś, co jest praktyczne i kiedy naprawdę będziemy doświadczać żywego Boga tu i teraz, który się porusza tak jak chce i który mówi do ciebie. Musimy te dwie rzeczy rozważyć, czy my chcemy pozostać tylko w tym jednym miejscu, które jest okej, tylko biblijnego studium, czy chcemy wejść w coś wyżej, coś dalej, coś głębiej. Od nas wszystkich zależy, co będziemy chcieli dalej zrobić z naszym życiem, z naszym Kościołem i czy pozwolisz siebie poprowadzić dalej i głębiej. Kiedy to czytaliśmy z Izajasza, że z kraju jego szaty wypełniał świątynię, że te postacie serafini, tak? Jak tam było napisane, Marku? Tak, serafini jeszcze jakieś, tak? Tam było. Że one się tam poruszały w tej chwale Bożej. Ja jestem nienasycony, jeżeli w takie miejsce nie wejdziemy. Jeżeli nie wejdziemy w takie miejsce, kiedy będziemy czuli, jak powiew jego szaty jest pomiędzy nami, że mamy wrażenie, że jesteśmy w niebie, to ja odejdę z tego świata nienasycony, jeżeli nie wejdziemy w to miejsce. Niespełniony. Królestwo Boże może być pośród nas namacalnie. Może być świadome, że kraj jego szaty wypełnia świątynię. Że nawet boisz się poruszyć w Bożej obecności. Że nie wiesz, co masz zrobić. Chciałbym, abyśmy doszli do tego miejsca, kochani. I Kościół będzie wchodził w to miejsce. Nie tylko my jako społeczność. Ja mówię globalnie, całościowo. Lublin, Świdnik, Radzeń, Parczew i inne miasta. Warszawa, tak? Biblia tutaj mówi o tym, że oni stracili pierwszą miłość. Czasami sprowadzamy to tylko do takiego miejsca, że Panie, ja już Cię tak nie kocham, jak kochałem Cię na początku. Ja myślę, że tu nie tylko o to chodzi, wiecie. Tu chodzi o pewnego rodzaju poznanie Boga jako Boga, jak ogień trawiący. Poznanie Boga bardzo blisko. To jest ten rodzaj ognia i Bożego żaru, który powinniśmy nosić w naszym sercu. Bożej pasji. No tak. Ale nikt z Was się nie włączył do tego, co mówiłem. Chcecie coś powiedzieć? Proszę bardzo.
Chciałem tak powiedzieć taką rzecz, że którą do mnie kieruje Bóg, tak wierzę. Na co naciska, co mi pokazuje. I myślę, że to też będzie się trochę łączyć z tym, co Marcin mówił o tym wychodzeniu z tego miejsca, gdzie się dotąd było i wchodzeniu, wkraczaniu w coś więcej. Marcin tak podawał przykład uwielbienia, a ja podam przykład inny. Wyobraźcie sobie Żyda, który ubrany jest w tradycyjny strój, nosi tzitzim, czyli te frędzelki, które pozwalają mu przypominać sobie o Bożym Słowie, o przykazaniach. Wyobraźmy sobie, zobaczmy go, jak przestrzega przykazania wszystkie, zachowuje szabaty, nowie, święta. Po prostu tak pieczołowicie, sumiennie wykonuje wszystkie wymogi zakonu Bożego, zakonu mojżeszowego. Po prostu jest taki gorący w tym. I wiecie, co mówi Nowy Testament? Że wypełnieniem zakonu jest miłość. Czyli ktoś, kto miłuje bliźniego, jest taki sam jak ten Żyd. On dokładnie wypełnia zakon, tylko że na sposób Nowego Testamentu. a nie na sposób Starego Testamentu. Wypełnieniem prawa Bożego jest miłość. Biblia mówi tak, że nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. I to jest coś, na co mi zwraca uwagę Słowo Boże ostatnio, że to jest ten kierunek. To jest ten kierunek dla mnie, żebym wchodził w nowe rzeczy, żeby było tego więcej. I powiem tak, to nie jest tak, że to jest jakiś wymóg tylko, bo to jest wymóg na pewno, ale chodzi o to, że to jest życie. Bo wiecie, jest napisane, że teraz w Chrystusie nie ma żadnego potępienia właśnie dla tych, którzy są w Chrystusie, którzy nie chodzą według ciała, lecz właśnie chodzą według ducha, bo prawo ducha życia, życia w Mesjaszu, życia w Chrystusie, uwolniło nas od prawa grzechu i śmierci. I w czym zakon był słaby, czego nie mógł zrobić ze względu na ciało, na cielesną naturę, to Bóg, posyłając swojego Syna w postaci podobnej do ciała grzechu, to zrobił, uwolnił nas, aby słuszne wymagania zakonu wypełniły się na nas. Tym słusznym wymaganiem zakonu jest właśnie wypełnienie zakonu, którym jest miłość. I to jest tak, że to nie tylko jest wymóg, tylko to jest życie. I to jest tak, że mi przypomina wtedy Duch Święty tak, że jest w tobie potencjał, jest w tobie życie, które właśnie tak żyje. Chrystus w nas jest życiem, które potrafi miłować bliźniego, które najlepiej potrafi zatroszczyć się o drugiego. Chodzi o to właśnie, żebyśmy pozwalali temu życiu wypływać z nas. Nie my, ale to życie. Paweł, apostoł, powiedział, nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To jest moje życie nowe, życie w wierze. I to jest ta siła. Bóg moją siłą. Bóg jest moją siłą. Bo jest życiem, które właśnie tak żyje, jak trzeba. Jest to życie, które wypełnia zakon poprzez miłowanie bliźniego.